Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Antczak i witam Państwa w kolejnym spotkaniu z serii Dobry Design Działa, serii realizowanej dla Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Witam Państwa w kolejnym spotkaniu z tego cyklu poświęconego projektowaniu graficznemu, gdzie rozmawialiśmy m.in. na tematy takie jak projektowanie plakatu, projektowanie typografii, koncept artu oraz m.in. też projektowanie identyfikacji wizualnej. I ten ostatni temat dzisiaj postaramy się troszeczkę rozwinąć, mówiąc kilka słów na temat samego procesu, który może nam towarzyszyć przy okazji projektowania znaku. Projektowanie znaku, choć sam znak wydaje się bardzo prosty, takie proste wcale nie jest. Bywa różnie, każdy z projektantów ma oczywiście inny proces. Ja dzisiaj przedstawię Państwu ten proces, który towarzyszy mi jako projektantowi znaku między innymi i przejdziemy sobie pokrótce przez ten proces, omówimy każdy z jego etapów i przyjrzymy się temu, jakie narzędzia możemy przy tej okazji wykorzystać. Szanowni Państwo, przypomnę również, że jest to formuła webinaru, dlatego macie Państwo możliwość rozmawiania na czacie, ale też zadawania nam pytań. Na pytania będę starał się odpowiadać w międzyczasie, tak aby uzupełniać to, o czym w danym momencie mówię. Dlatego bardzo serdecznie Państwa zachęcam, żeby aktywnie uczestniczyć w naszej dyskusji. I szanowni Państwo, tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego jak przejść do właściwej części naszego spotkania, czyli do samego procesu projektowania znaku i zaczniemy sobie od czegoś, co myślę każdemu projektantowi jest znane, czyli od wprowadzenia pewnego procesu projektowego. Tak jak już wspomniałem, każdy z projektantów ten proces ma troszeczkę inny i oczywiście wynika on również ze specyfiki danego zlecenia, danego klienta czy danego problemu. Dlatego to, co tutaj zaraz zobaczymy, to oczywiście jest taki modelowy proces, który jest dostosowywany do po prostu potrzeb danej chwili, danego zlecenia, tak jak mówię. Ostatnio podczas webinaru na temat projektowania identyfikacji wizualnej przedstawiałem taki proces, na który składały się cztery etapy: analiza, strategia, kreacja oraz wdrożenie. Dzisiaj ten proces chciałbym troszeczkę rozszerzyć o kolejne aspekty, takie jak rozpoczęcie procesu, czyli ten etap początkowy, kiedy wchodzimy w dane zlecenie, ale też taki element jak ewaluacja czy same momenty konsultacji z klientem. Bo to, co jest istotne, szanowni Państwo, w procesie projektowania chyba generalnie, to to, że bardzo często ten proces przyjmuje charakter właśnie takiego iteracyjnego procesu, który nierzadko przeplatany jest właśnie tymi konsultacjami. O nich również dzisiaj sobie kilka słów powiemy, bo jest to ważny moment tego procesu dla samego klienta, ale też myślę dla nas i naszego projektu. Zaczniemy sobie od rozpoczęcia samego procesu, od rozpoczęcia współpracy, no bo wszystko gdzieś musi się zacząć. I ja na taki proces, właściwie ten proces wstępny można rozłożyć na kilka takich małych składowych, które wchodzą w jego skład. To, od czego się zaczyna zazwyczaj taki proces, to rozmowa. Ta rozmowa w kontekście współpracy z klientami jest bardzo ważna, szczególnie gdy jesteśmy nastawieni na rozwiązywanie czyichś problemów, no i te problemy trzeba poznać. Bardzo często w ramach wstępnej rozmowy, pierwszej rozmowy w ramach naszej współpracy, takie problemy już są wspominane. Ja próbowałem sobie, szanowni Państwo, tak przyjrzeć się moim procesom i przeanalizować je pod kątem tego, co się w nich pojawia. I w przypadku pierwszej rozmowy staram się dowiedzieć od klienta, jakie są jego wymagania. Te wymagania są różne i nierzadko też nie do końca sprecyzowane, ale kiedy one są, to trzeba je też rozłożyć na kilka czynników. I te czynniki to m.in. kontekst projektu, czyli to, dla kogo i po co projektujemy. To jest bardzo ważny moment, kiedy zadajemy pytanie naszemu klientowi, po co mu jest to logo według niego, jaka jest według niego taka funkcja logo. To też nam pokazuje, jaka jest świadomość naszego klienta, Nierzadko za logo bierzemy elementy, które wychodzą poza ten system. Tak jak rozmawialiśmy o identyfikacji wizualnej, to bardzo często pod tym płaszczykiem samego znaku kryje się właśnie coś więcej. Ta strefa wizualna naszej marki. I to jest ten moment, kiedy właśnie dowiadujemy się, jaki jest ten zakres naszego projektu również. Czy to jest tylko przygotowanie logo, czy to wychodzi o coś więcej. Logo to jest, powiedziałbym, taki czubek góry lodowej. Wiele rzeczy kryje się pod spodem tej wody i stąd jest to pytanie. Ale możemy również zapytać o wstępne założenia, bo ktoś przychodząc do nas, rozpoczynając pewien proces, inicjując go nierzadko, przychodzi z takimi pewnymi założeniami, które są dla niego istotne i których właściwie wymaga względem tego procesu. Ja staram się unikać takich momentów, kiedy to klient przedstawia faktyczną wersję znaku, to znaczy przychodzi do mnie z gotowym konceptem. Ja wtedy staram się taki proces przeprowadzić troszeczkę inaczej i go troszeczkę bardziej wytłumaczyć, ale te wstępne założenia to również to, między innymi, gdzie te nasze kreacje czy to nasze logo będzie użytkowane. Stąd też pojawiły się tutaj pola eksploatacji. To jest bardzo ważne, aby dowiedzieć się, gdzie to logo będzie eksponowane. Każdy z nas pewnie spotkał się z taką sytuacją, kiedy w przypadku jednej firmy chodzi oczywiście o ten standardowy materiał, taki jak wizytówki czy papier firmowy, ale są też takie firmy, które zupełnie nie używają tych narzędzi, idą w inną stronę i dla niej musimy przygotować taki znak. Dostępny czas to nic innego jak ten nasz deadline, który tak wszystkich projektantów straszy. To z punktu widzenia samego procesu zarządzania projektem jest bardzo istotne, dlatego już na wstępnym etapie warto wiedzieć, czy goni nas taki deadline, czy mamy określony czas, w którym musimy się zmieścić. To też nam powie, czy musimy w pewien sposób organizować tą naszą pracę tak, aby traktować to konkretne zlecenie w sposób priorytetowy. Na dole pojawia się kwestia budżetu, ale do tego wrócimy. To, co warto jeszcze poruszyć podczas pierwszej rozmowy, to doświadczenia, które posiada nasz klient, ta druga strona w ramach tego procesu. Te doświadczenia mam tutaj na myśli oczywiście inne współprace z projektantami. Nierzadko przy tej okazji można poruszyć kwestie, które są dla klienta w pewien sposób palące i które też pozwalają nam lepiej dostosować ten proces. Ja o tym wszystkim mówię, choć nie dotyczy to bezpośrednio logo, ale w moim sposobie myślenia bezpośrednio to wpływa na efekt naszej pracy, stąd to się pojawia na tym etapie. No i pojawiła się ta kwestia budżetu. Zazwyczaj jest to temat newralgiczny w pewien sposób, bo nie wszyscy chcą o tym budżecie mówić, ale są oczywiście tacy klienci, którzy w sposób jawny przedstawiają nam swoje możliwości finansowe. To też pozwala lepiej dostosować ten proces, bo właśnie kiedy przychodzi nam jakiś deadline, kiedy przychodzi nam określony budżet, wtedy jesteśmy w stanie określić, czy to zlecenie jest warte naszej uwagi, chociaż to może nie do końca dobrze brzmi, czy po prostu w sposób taki przyziemny jesteśmy w stanie to zlecenie zrealizować. To jest jeden z elementów, który warto na samym etapie początkowym poruszyć, ale myślę, że to jest taki fundament, od którego możemy sobie spokojnie zacząć. Później przychodzi taki czas, kiedy musimy te wymagania naszego klienta przeanalizować. Robimy to wewnętrznie, odpowiadamy sobie na własne pytania, czy posiadamy odpowiednią wiedzę, czy posiadamy odpowiednie kompetencje, ale też czy właśnie jesteśmy w stanie taki proces przeprowadzić, aby dany efekt uzyskać. Tutaj oczywiście do gry wchodzi ten czas i budżet między innymi. I właśnie to też jest ten czas, w którym musimy przedstawić naszemu klientowi pewną wycenę. To, jak wiemy, nierzadko bywa problematyczne, Dlatego polecam, Szanowni Państwo, zajrzeć do innego materiału, który przygotowałem w ramach cyklu Dobry Design Działa, bo na kanałach Strefy Designu można znaleźć webinar na temat samego przygotowywania wycen. Tam ten temat poruszam troszeczkę szerzej. I to jest ten czas, kiedy właściwie podejmowana jest najważniejsza decyzja. Czy wchodzimy w ten proces, czy też nie? Uznajmy, że w ten proces wchodzimy, wszystko się udało, dogadaliśmy się z klientem i tak naprawdę tutaj rozpoczyna się ten właściwy proces projektowy, ten proces projektowy, który jest skupiony na przygotowaniu znaku. To, co istotne, to już wspomniałem, że znak jest jedynie czubkiem góry lodowej, jest to zwieńczenie naszej marki, zwieńczenie, czy może bardziej taki podpis. O, to myślę idealnie odzwierciedli to, co mam na myśli. Ale żeby ten podpis wyrobić, żeby nauczyć się nim pisać, potrzebne jest wiele, wiele szczegółowych informacji na temat samej marki. Zazwyczaj ten proces przygotowywania znaku też jest poszerzony o coś, właśnie przygotowanie identyfikacji, czy generalnie proces budowania pewnego poziomu brandingu naszej organizacji. Rzadko się zdarza chyba projektować samo logo, chociaż takie procesy też oczywiście są, ale to nie zmienia faktu, że musimy coś o tej marce wiedzieć, żeby dla niej zaprojektować. No i na analizę musimy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Marka funkcjonuje w ramach pewnego otoczenia. Marki nie funkcjonują w piwnicach i nawet najlepsze marki, które byłyby w piwnicy zamknięte, jakby nic nie osiągnęły. Marki funkcjonują w ramach pewnego otoczenia, dlatego też to otoczenie musimy poznać. Tutaj chodzi o ich odbiorców, można powiedzieć również klientów, ale nie tylko, ale też konkurencję. Tak jak wspomniałem, marka funkcjonuje w ramach pewnego otoczenia. W ramach tego otoczenia może być kilka podmiotów świadczących bardzo podobne usługi. Kiedyś było prościej, oczywiście, to kiedyś, mówię, przed chyba rozwojem gospodarczym, kiedy to produkty wyróżniały się jakością. Teraz już tak łatwo nie jest. Ten poziom samych produktów bardzo się wyrównał i teraz do gry wchodzą te emocje, o których tak wiele w kontekście brandingu się mówi. To jest też ten czas, aby poznać to, do kogo my mówimy, bo nie ma jednorodnej grupy odbiorców. Te grupy odbiorców można podzielić na jakieś podkategorie, jakoś je scharakteryzować i to jest ten właśnie czas. I zobaczmy sobie, co można na tym wstępnym etapie przeanalizować. Tożsamość organizacji, czyli jej wewnętrzny obraz, jej taki wyobrażenie na swój własny temat. To jest ta właśnie tożsamość. Jeżeli myślimy o tym, kim chcemy być, jak chcemy być widziani w jakimś środowisku, to jest właśnie taka nasza postulowany wizerunek. Możemy zapytać między innymi o to, jakie skojarzenia powinna nasza marka generować. Z czym powinna się kojarzyć? Może z jakimiś innymi produktami, bo każdy z produktów posiada jakiś właśnie wizerunek. W ten sposób jesteśmy w stanie wyłapać to, w jakim klimacie i o czym tutaj mówimy. Ale też kim i czym jesteśmy? Do czego właściwie, czym służymy naszym odbiorcom, tak to sobie nazwijmy? Co robimy, czym się zajmujemy? To są takie podstawowe pytania, które mogą się w ramach tego procesu pojawić, ale one bardzo często też ujawniają sposób zaawansowania pewnej świadomości wewnętrznej organizacji, która w ramach tego procesu, powiedziałbym trochę szerszego niż samo projektowanie znaku, jest bardzo potrzebne. Ale to, co tak naprawdę dla nas jako projektantów znaku, projektantów identyfikacji i tego wszystkiego, co może przy okazjach marki się pojawiać, to chyba odpowiedź na pytanie, jaka ta marka jest. To pytanie bardzo często przykrywam pod płaszczykiem osoby, bo łatwiej jest nam opowiedzieć o kimś i nadać mu cechy, marką już tak łatwo nie jest. Może to jest jakaś metoda na pozyskanie tych informacji, ale ta odpowiedź na pytanie, jaka marka jest bardzo istotna. Cele i to, do czego dąży, jest takim, powiedziałbym, uzupełnieniem pewnego sposobu myślenia, który widać po tym, jaka ta marka jest, jakie ma cechy. Ale też jakie ma wartości, którymi się kieruje. Bo te wartości i to, do czego dąży, może być w pewnym stopniu podobne do tego, do czego dążą klienci tych marek. Może nie klienci, po prostu grupy pewnych odniesień. Do wyróżników, szanowni Państwo, jeszcze sobie dojdziemy, bo to jest chyba najistotniejsze z tego wszystkiego. Skupmy się teraz na oczekiwaniach. Oczekiwania, jakie spełnia nasza marka. Wyobraźmy sobie klienta, który przychodzi do nas. To czego on oczekuje? W tym momencie musi pojawić się tu jakaś odpowiedź. Ta odpowiedź również musi pojawić się przy okazji wyróżników, które takie proste nie są. Wszyscy chcemy oczywiście być profesjonalni, to się pojawia za każdym razem, ale czy ta profesjonalność jest realna do osiągnięcia, czy też będzie takim wyróżnikiem, kiedy to wszyscy tak do tej profesjonalności dążą? No nie do końca. Podstawą systemów identyfikacji, podstawą brandingu jest właśnie też wyróżnienie się. Dlatego to pytanie jest kluczowe w tym momencie i na to pytanie musimy drążyć jako projektanci i poszukiwać odpowiedzi. Klienci bardzo często próbują nas tam trochę poowijać w bawełnę przy tej okazji, bo tak naprawdę nierzadko nie zastanawiamy się, co wyróżnia moją markę. A to pozwala zbudować indywidualny charakter naszej organizacji. I to też w pewien sposób z punktu widzenia brandingu i budowania programów komunikacji jest istotne, bo też formatuje to, jakiej estetyki i tematów samej komunikacji użyjemy. Ale tak jak mówiłem, marki też funkcjonują w ramach pewnego otoczenia, nie mówimy tylko o sobie, musimy myśleć również o naszych odbiorcach. Oni tutaj pojawili się tak troszeczkę z boku, ale są naprawdę bardzo istotni. I nie chodzi tutaj jedynie o dookreślenie pewnego poziomu stratyfikacji statystycznej. Sam wiek, płeć tych osób nie do końca nam odpowie na pytanie, jak tą komunikację wizualną mamy dla nich zaprojektować. Lepiej poszukać odpowiedzi na pytanie, jacy ci ludzie są. Też do czego dążą, jakie są ich wartości. To pozwoli nam złapać ich taki indywidualny feeling. I też odpowiedzieć na pytanie, o czym i w jaki sposób do nich mówić. A to oczywiście ma odzwierciedlenie w samej identyfikacji wizualnej, no i w konsekwencji w samym logo. Później przechodzimy do kolejnego aspektu, do zewnętrza naszej marki, czyli do otoczenia, do konkurencji, ale też nie tylko, bo warto wziąć pod uwagę wszystkich partnerów i to, z kim marka wchodzi w pewną kooperację, w ramach pewnego systemu powiązań, w których musi, chcąc nie chcąc, funkcjonować, aby móc świadczyć swoje usługi. Bo nie zawsze jest tak, że marka jest zależna tylko od siebie. Jest wielu podwykonawców, jest wielu partnerów, są pewne siatki marek, które ze sobą kooperują. To również warto wziąć pod uwagę. To jest ta część projektowania, która jest mocno, powiedziałbym, badawcza. Tutaj musimy uruchomić te nasze takie możliwości i ciekawość. Ciekawość w projektowaniu jest bardzo ważna i to jest ten moment. Musimy być dociekliwi i cały czas szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. W ten sposób powstaje nam taka triada troszeczkę, czyli otoczenie marki, tożsamość oraz jej odbiorcy. To jest, tak jak wspomniałem, ten fundament, na którym możemy budować tę komunikację wizualną. Bo to, co trzeba sobie uświadomić, to, że logo, cała identyfikacja wizualna, wszystkie wizytówki, plakaty, banery i tak dalej, to jest jedynie narzędzie do komunikowania. A żebyśmy mogli komunikować w sposób efektywny, musimy wiedzieć, do kogo mówimy i o kim mówimy. Stąd jest ten punkt. I to jest dla mnie ten moment, bo oczywiście przypominam, mówimy o pewnym moim procesie, ten moment, w którym wchodzę w pewien sposób w buty tej marki i szukam pewnych rozwiązań, które mogą mi się przydać na kolejnym etapie, na etapie opracowania pewnej strategii. To, co jeszcze może się pojawić w kontekście samych narzędzi i o tym trzeba wspomnieć, to między innymi wszelkiego rodzaju analizy kolorystyczne, analizy identyfikacji wizualnej, bo sama świadomość, że marka wchodzi w konkurencję z pewnymi organizacjami na tym poziomie budowania identyfikacji wizualnej, to za mało. Tutaj musimy dowiedzieć się też, w jaki sposób te marki się przedstawiają, właśnie w jaki sposób się podpisują. Między innymi ja wykorzystuję takie narzędzia jak właśnie analizy kolorystyczne po to, żeby zbadać, jakie przestrzenie kolorystyczne nie są zagospodarowane. Kolor to jest jedna z takich rzeczy, która w sposób wizualny bardzo łatwo zapada nam w pamięć. Kiedy rzuciłbym teraz nazwą jakiejś firmy, to pewnie ten kolor przyszedłby nawet troszeczkę szybciej niż sam znak. Dlatego świadomość tego, w jakich barwach przedstawia się konkurencja, pozwala nam zobaczyć, które z tych przestrzeni nie są zagospodarowane. Często wychodzi z tych analiz, że to praktycznie wszystkie kolory zostały wykorzystane, ale można zobaczyć pewne tendencje i przewagi. Jeżeli chcemy się wyróżnić, możemy skorzystać z czegoś, co jest do tego kontrastowe. Kolejny aspekt, który oczywiście się pojawia, to analiza samych znaków, kiedy mówimy o projektowaniu logo. Wtedy poszukujemy odpowiedzi na pytanie, za pomocą jakich typów znaku się te marki przedstawiają, jakich nawiązań wykorzystują, jakie nawiązania się tam pojawiają. Bo przyjmijmy, że mówimy o branży finansowej, to tam pojawiają się zwierzęta, jakie zwierzęta się pojawiają, czego one są symbolem. Tutaj warto też mieć pewną świadomość symboli, które funkcjonują w samej komunikacji. Te symbole można analizować z punktu widzenia antropologicznego, czyli tego, skąd one się wzięły, jak funkcjonują w samej komunikacji, ale to jest chyba temat na inne spotkanie, więc ja wrócę do samej analizy znaków konkurencji. Tutaj też możemy analizować sam sposób przedstawienia tego znaku. Bardzo dużo rzeczy i pewne tendencje wychodzą, kiedy zestawimy sobie te znaki. Jeżeli zobaczymy pewne tendencje w samej komunikacji wizualnej, jesteśmy w stanie znowu stwierdzić, okej, ten obszar projektowania, może nie projektowania, tylko ten obszar komunikacji wizualnej jest troszeczkę niezagospodarowany. Tutaj jest strasznie tłoczno, tutaj wszystkie marki są niebieskie i komunikują za pomocą zwierząt, przyjmijmy jako przykład, to my idziemy trochę w drugą stronę. My chcemy zrobić coś innego, bo komunikacja, projektowanie identyfikacji wizualnej powinno do tej inności dążyć. Bo ta inność też się przekłada na to, w jaki sposób będziemy odzwierciedlać później z pamięci te znaki. Może znajdziemy w ramach dzisiejszego spotkania czas na mały eksperyment, zobaczymy, ale ja przeszedłbym teraz o krok dalej do tego, aby opracować samą strategię. Oczywiście to nie były wszystkie narzędzia, które możemy wykorzystać, bo te narzędzia tak naprawdę sami musimy sobie wypracować. To były przykłady z mojego pola, z mojego zasobu warsztatowego. Ich mogłoby być więcej, ale właśnie to, co jest istotne, to, żeby znaleźć odpowiedź na to chyba wiodące pytanie, jak wyróżnić tą markę, dla której pracujemy, podkreślając jej ten właśnie aspekt identyfikacji, bo to, co się pojawia jako też problem, to, że przypisujemy samemu znakowi takie kwestie, czy jakby obszary, których on nie jest w stanie udźwignąć. Znak to jest po prostu pewna forma wizualna, która ma nas identyfikować. A żeby mogło nas identyfikować, musi nas wyróżnić spośród innych znaków. I tyle. Chociaż są oczywiście stanowiska, które mówią, że jest tam przestrzeń na to, żeby te aspekty tożsamościowe, o których wspominałem na początku, transportować. Ja wychodzę z tego założenia, że to jest jedynie, znowu wracam do tego podpisu, że to jest podpis, a w tym podpisie nie ma miejsca na to, żeby komunikować wartości, cele, czy ten taki aspekt, powiedziałbym, oferty samej organizacji. Bo gdyby tak było, no to firma Apple sprzedawałaby jabłka na przykład. Ale strategia to jest ten czas, żeby dobrać sobie tą komunikację, aby ją sformatować w pewien sposób, czyli na podstawie tej analizy, którą oczywiście później konsultujemy z naszym klientem i mówimy, przedstawiamy efekty naszej analizy, aby na podstawie tej analizy zaproponować pewną strategię tego, w którym kierunku możemy iść. W przypadku projektowania znaku chodzi oczywiście o taką wstępną ścieżkę w tym aspekcie wizualnym. I oczywiście takim bardzo użytecznym narzędziem w tym kontekście jest tablica inspiracji. W tym przypadku chodzi o to, żeby złapać pewien styl. Zazwyczaj takich tablic inspiracji przygotowuje się kilka po to, żeby zaproponować różne ścieżki zrealizowania tego samego celu. Jest to o tyle potrzebne, że klient po tej drugiej stronie może mieć trochę inną perspektywę. Jeżeli zamkniemy się na jedną wersję, to też nie będzie takiego pola do dyskusji i negocjowania. A ten moment negocjowania i konsultacji z klientem jest o tyle istotny, że zaczynają wychodzić tam inne potrzeby czasami, czy też inne perspektywy. To też wpływa na to, że każdy proces jest inny, o czym mówiłem na samym początku. Bo później w ramach tego procesu zaczynają się dziać takie rzeczy, które w pewien sposób nam ten proces w dalszych krokach modelują po prostu. I oczywiście takich tablic inspiracji może być kilka. Ja tutaj przedstawiam pewne przykłady, które po prostu można sobie poskładać. No to nic innego jak taki kolaż, który prezentuje pewien styl. To, co jest istotne na tym etapie planowania strategicznego naszej kreacji, tak sobie to nazwę, istotne jest dla mnie, żeby nie pokazywać tam bezpośrednio znaków na przykład konkurencji, bo to przynajmniej w moim przypadku obawiałbym się, że nakierowuje mnie za bardzo na stylistykę, która ma iść w tym kierunku. A znowu wracając do tego, czym jest logo, chcemy od tej stylistyki prezentowanej przez inne marki uciekać. Dlatego samych znaków w tym przypadku nie przedstawiam zazwyczaj na takim moodboardzie. Chodzi jedynie o złapanie pewnego stylu. Ten styl jest też istotny w kontekście samej identyfikacji wizualnej, no bo ciężko mówić o samym znaku bez tego kontekstu identyfikacji wizualnej, szczególnie w momencie, w którym przyjmiemy tę perspektywę, że to jest po prostu jeden z elementów tego systemu. I te moodboardy, te narzędzia, które sobie wykorzystamy, bo to też nie tylko sam moodboard oczywiście tutaj wchodzi w grę, to też takie nasze wewnętrzne analizy mają tutaj pewną przestrzeń do tego, żeby wybrzmieć, mają nas doprowadzić do tego, żeby zaproponować pewną taką ścieżkę wizualną, którą pójdziemy w następnym kroku, czyli na etapie samej kreacji. Ten etap kreacji to oczywiście jest ten etap, który jest najbardziej płodny, najbardziej ciekawy dla nas jako projektantów. Dlatego też bardzo często śpieszymy się do tego momentu. Pomijamy ten aspekt analizy, pomijamy ten aspekt strategii. Już dostaliśmy zlecenie na zaprojektowanie znaku. Pierwsze co robimy, to włączamy ilustratora. No nie do końca tak jest. Musimy się do tego wcześniej odpowiednio przygotować, przeanalizować wszystko to, o czym mówiłem. Oczywiście tych aspektów, które będą istotne w danych procesach, jest pewnie więcej lub mniej, to też zależy. I do tego odpowiednio się przygotować w kontekście strategicznym, żeby mieć plan na ten znak, który my chcemy zrobić. Żebyśmy wiedzieli, jakich odniesień użyjemy. To jest na przykład bardzo istotne, kiedy wiemy, że wykorzystujemy pewien symbol. I ten symbol musimy odpowiednio wcześniej poznać, bo jeżeli będziemy wykorzystywać pewien symbol wizualny, który może mieć pewne takie, powiedziałbym, niezbyt dobre dla organizacji i wizerunku konotacje, może właśnie to negatywnie wpływać na to, jak sama marka będzie postrzegana później. Więc ten aspekt myślenia strategicznego i analizy jest tutaj kluczowy do tego, żeby dojść właśnie do tej kreacji, czyli tego czasu najbardziej płodnego. Oczywiście ja jestem zwolennikiem tego, aby zaczynać od papieru i ołówka. Oczywiście są projektanci, którzy pracują jedynie cyfrowo. To środowisko w moim przypadku jest mi obce. Nie jestem w stanie szkicować w programach graficznych, dlatego wykorzystuję zawsze papier i ołówek. To jest ten czas, w którym zaczynamy generować pomysły, poszukujemy. To jest też chyba ten moment, w którym znowu musimy uruchomić tą ciekawość. Tym razem ciekawość formy i ciekawość tego, w którą stronę idziemy. Tutaj mamy przykład tego, kilku ze szkiców, które powstały przy okazji generowania znaku, znaczy jakby pomysłu na sam znak na potrzeby 27. wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej, gdzie już właśnie w tym kontekście strategicznym troszeczkę nawiążę i wrócę. Ja już wiedziałem, na czym chcę oprzeć ten znak. Wiedziałem, że chcę oprzeć ten znak na liczbach, bo one są kluczowe z wielu punktów widzenia i aspektów tego wydarzenia. Tutaj znowu odsyłam do innego webinaru, czyli webinaru, gdzie mówiłem na temat projektowania identyfikacji wizualnej dla wydarzeń. Tam ten proces jest opisany szerzej. No i właśnie, kreacja to jest ten czas, w którym jedynie szukamy tego, co wizualne już. To, co założyliśmy sobie w kontekście procesu, już na tym etapie jest jedynie ozdabiane, czy jakby wizualizowane. To jest ten czas wizualizowania naszych pomysłów. Bardzo często pojawia się pytanie, czy trzeba umieć rysować, kiedy mówimy o projektowaniu graficznym. Ja chyba jestem idealnym przykładem tego, że nie. Te szkice nie są idealne, nie są jakieś bardzo skomplikowane, ale właśnie to są szkice, czyli narzędzie do tego, żeby wizualizować swoje pomysły. I to jest ten czas, kiedy tych pomysłów musimy mieć bardzo dużo. Ja zazwyczaj nie schodzę poniżej 100 szkiców, chociaż ciężko to określić, bo czasami szkicuje się tydzień i to już można liczyć w setkach. To, co również u mnie w moim procesie szkicowania się pojawia, to to, że ja zaczynam już myśleć z samym tym etapem, który zaraz nastąpi, czyli tym etapem digitalizacji. Zaczynam sobie rozbijać ten znak na elementy, rysować go na siatce. Mogą tutaj Państwo zobaczyć, że właśnie litery już zaczynają być oparte na pewnych liniach, te linie są jakoś rozprowadzone. To znowu nie są idealne szkice, bo takie nie muszą być. Ale chodzi o to, żeby już zacząć łapać tą formę wizualną. To jest czasami ciężkie do wytłumaczenia. Teraz jak wiem, domyślam się przynajmniej, że jak o tym opowiadam, to wydaje się bardzo, bardzo dla Państwa jasne. Ale kiedy dochodzi do samego procesu kreacji, zapominamy o tym, że później będzie nam łatwiej wdrażać ten znak. Dlatego pojawiają się siatki, dlatego pojawia się już taka określona z góry forma. I to, co ja również z doświadczenia mogę polecić w tym momencie szkicowania, bo tak jak wspomniałem, ten moment w tym procesie jest bardzo, bardzo ważny, to korzystanie z różnych narzędzi. Te różne narzędzia pozwalają nam złapać charakter, którego byśmy nie złapali, korzystając tylko z jednego narzędzia. Czasami narzędzia wymuszają od nas pewną formę wizualną. Ona może stać się estetycznie wyróżnialna. Tak też rozwijało się pismo, proszę zauważyć, że forma liter zależała od narzędzia, za pomocą którego wykonywano te litery. Tak też jest w tym przypadku. Swoją drogą można zauważać bardzo wiele podobieństw, jeżeli chodzi o ten proces projektowania. Kiedy mówimy o literach, kiedy mówimy o znakach graficznych, bo tak naprawdę litery to też znaki graficzne, więc nie ma co się dziwić. No ale właśnie, dochodzimy do tego etapu nadal kreacji, ale tego etapu, kiedy możemy te nasze pomysły zdigitalizować, czyli przenieść do tego ilustratora. I tutaj odpowiadając od razu na pytanie pani Weroniki, najlepiej projektować logo w programach do grafiki wektorowej. W moim przypadku jest to akurat Illustrator, czyli program z rodziny programów Creative Cloud, które możemy znaleźć w tym pakiecie. I to jest narzędzie, które pozwala za pomocą grafiki obliczanej matematycznie właśnie sobie pracować. To jest istotne, aby później w kontekście użyteczności łatwiej nam było ten znak wykorzystywać. O tym jeszcze za chwilę powiem. No właśnie, ale co digitalizować, możecie Państwo zapytać, kiedy tych pomysłów jest 100? No właśnie, trzeba z tych pomysłów zacząć wybierać. Jak to wybierać? Nie ma klucza. To tutaj wchodzi ta nasza troszeczkę projektowa intuicja. Jako projektanci no musimy posiadać tę intuicję i wiedzieć, co w danym kontekście będzie lepsze dla naszego projektu, co będzie lepsze dla naszego klienta, no i przede wszystkim klienta naszych klientów, no bo to dla nich projektujemy te narzędzia również. O tym nie można zapominać, mimo że grupę odbiorców potraktowałem trochę marginalnie na mojej wizualizacji. Ale wracając do samego procesu, no właśnie spośród tych wybranych przez nas szkiców musimy wybrać takie, które nadają się do digitalizacji. Metod jakby przerabiania już na wektor jest bardzo wiele. Projektanci korzystają z różnych. Jedną z nich oczywiście jest zeskanowanie samego projektu, który naszkicujemy sobie, i później próba reprodukcji tego znaku w programie graficznym. Można też, i co ja częściej wykorzystuję, to właśnie rozrysowanie wcześniej tego znaku, tych szkiców, które sobie wybrałem na papierze milimetrowym. Ja uwielbiam pracować manualnie, jak już mówiłem, ten papier i kartka cały czas gdzieś tutaj w tym procesie są. Staram się wziąć do ręki cyrkiel, ołówek, linijkę i na papierze milimetrowym sobie to rozrysować. I później w programie graficznym jest mi łatwiej pracować, bo zrobię sobie siatkę i na tej siatce w sposób, powiedziałbym, bardzo dokładnie jestem w stanie odwzorować to co powstało na mojej kartce. Oczywiście to nie jest wymagane w tym procesie, mogą Państwo robić to na swój sposób i oczywiście do odkrywania swoich sposobów pracy tutaj szczerze namawiam. Ale w kontekście digitalizacji trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów, które są kluczowe w tym procesie. Między innymi to, jak za pomocą jakich narzędzi pracujemy. No i znowu tutaj wracamy do tej grafiki wektorowej, która nam tutaj się pojawia. Nie możemy z punktu widzenia takiego praktycznego projektować znaku, który będzie wykonany w technice grafiki rastrowej, bo później powiększając po prostu, tak przyziemnie mówiąc, ten znak, on będzie tracił na wartości. Ale to, co również się pojawia, to pewien sposób myślenia siatką znowu, czyli jak wracając do tego, o czym mówiłem, czyli do rysowania na papierze milimetrowym, to później łatwiej jest nam to zaproponować jakąś taką siatkę strukturalną, która nam tutaj się pojawia, czyli jak ten znak jest wyrysowywany. Problem jest ze znakami, które są, mają ten charakter mocno odręczny. Takie też się pojawiają. Je ciężej standaryzować tak naprawdę, no bo ciężej dla nich przygotować siatkę, jeżeli w ogóle się da tak naprawdę. Te znaki o charakterze mocno geometrycznym, te modernistyczne znaki, one są w pewien sposób dla nas przystępniejsze, bo właśnie w kontekście samego użytkowania tego znaku, przygotowywania różnych wersji tego znaku będzie nam po prostu łatwiej. Ale to oprócz samej siatki, to o czym warto wspomnieć, to, żeby w sposób poprawny wyrysowywać samą strukturę znaku. Bo to, z czym czasami się spotykam, to, że faktycznie zeskanujemy sobie jakiś projekt, przerobimy go na ten wektor, później zaczynamy te wektory jakoś sobie łączyć i no, Illustrator nie jest tak idealnym narzędziem, że od razu czyści nam te ścieżki. Trzeba to zrobić nierzadko manualnie. Nie chcemy takich sytuacji, raczej chcemy mieć te kształty, które tu są, wyrysowane w sposób poprawny, czyli zgodnie z raczej z tym projektem po prawej stronie. To jest przykład taki wizualny, jak może to działać. Ale ten proces digitalizacji to nie tylko ten proces pracy na siatce, bo oczywiście siatka może być nawet najlepsza, najlepiej wyrysowana, najbardziej dokładna, ale później przychodzi ludzkie oko. I tu możemy zrobić małą zagadkę, czy te figury są równej wysokości. Mogą sobie Państwo odpowiedzieć na to pytanie. Ja odpowiem już w tym momencie, że one są z punktu widzenia jakby matematycznego, one są równej wielkości, ale nie możemy zapominać o tym, kiedy mamy inne światło w figurach, żeby je odpowiednio zeskalować, żeby one optycznie nam pracowały. To jest jedynie wizualizacja. Wizualizacja tego momentu w kontekście pracy ze znakiem, w którym musimy zdjąć wszystkie siatki, w którym musimy włączyć sobie białe tło i zobaczyć na ten znak. Zmrużyć oczy, oddalić się od monitora, przybliżyć, wydrukować sobie ten znak, znowu się oddalić, znowu się przybliżyć i zobaczyć, jak ten znak funkcjonuje. Czy jeżeli ktoś weźmie później ten znak do ręki i sobie na niego spojrzy, to czy nie będzie miał wątpliwości, czy on został dobrze zrobiony? To jest ta optyka. I tutaj znowu widzę bardzo duże połączenie, czy jakby powiązanie pomiędzy typografią i projektowaniem samego znaku graficznego. Tak to sobie roboczo nazwijmy, bo znowu przypominam, że typografia to również znaki graficzne. Ale w tym procesie istotnym, w procesie projektowania typografii jest istotne to światło. Jak ono wpada w literę, czy nie ma elementów zbyt grubych w samej literze, gdy mamy zbieg różnych prostych, są momenty, w których po prostu tej plamy jest za dużo. I taka sama sytuacja jest w przypadku projektowania logo. Musimy na niego spojrzeć w taki sposób strukturalny i zastanowić się, czy to światło, które tam jest, bo zawsze jakieś jest, czy ono dobrze nam się rozkłada. Tutaj w kontekście treningu naszego oka polecam wszystkie książki właśnie na temat projektowania typografii, bo okazuje się, że ucząc się projektować typografię, będzie nam łatwiej projektować same znaki graficzne, logo na przykład, bo znaki graficzne to bardzo duża rodzina. Ale to też w tym momencie digitalizacji, czyli tego momentu, w którym my już pracujemy nad tą wersją cyfrową, to jest też ten czas, w którym zaczynamy strukturalnie rozpisywać sobie ten znak. Ten moment tak naprawdę, on również pojawi się w kontekście samego wdrożenia, ale już na tym etapie wstępnym warto mieć świadomość tego, jak ten znak strukturalnie wygląda, żeby później nie okazało się, że ta wersja, którą przedstawiliśmy klientowi, jest bardzo ciężka do zestandaryzowania w następnym etapie. Dlatego na tym etapie kreacji już warto weryfikować takie rzeczy, czyli jaką strukturę proponujemy w naszym znaku, jakie światło tam się w nim pojawia, jakie figury go tworzą itd., itd., mając na uwadze to, o czym mówiłem, czyli na przykład strukturę samej ścieżki w programie graficznym. Ale kiedy już mamy wybrane te znaki, kiedy już mamy je w pewien sposób zdigitalizowane, jest to taka forma, którą tak naprawdę jesteśmy gotowi już wdrożyć, przychodzi ten czas, kiedy możemy ten znak zaprezentować naszemu klientowi. Tutaj zaproponowałem jeszcze jeden etap. Etap przygotowania wizualizacji. Choć bardzo często wychodziłem z założenia, że tak naprawdę sam znak powinien się bronić, nawet jeżeli nie projektujemy identyfikacji wizualnej jako takiej, to znak powinien sam działać na tyle, aby nam się tutaj obronił i żeby klient się w pewien sposób nim zachwycił. To niestety z mojego doświadczenia, co wychodzi, to, że klienci nie są w stanie, znaczy nie mają takiej kompetencji do tego, aby wyobrażać sobie, jak ten znak funkcjonuje. Stąd wizualizacje. Miałem nawet taki przypadek, szanowni państwo, że prezentowałem klientowi znak jedynie właśnie w taki sposób, powiedziałbym, bardzo strukturalny, na białym tle, znak czarno-biały, bo wtedy widać, jak działa to światło, jak znak jest rozrysowany i to wszystko, co ja widzę. Ja rozpływam się nad tym znakiem. Klient nie jest zadowolony, bo coś tutaj nie gra w tym znaku. Ja byłem tego projektu na tyle pewny, że zaprojektowałem do niego wizualizację, przyszedłem jeszcze raz na spotkanie z klientem i pokazałem mu, jak ten projekt w użytku będzie wyglądać. Klient zgodził się na ten znak, powiedział, że bardzo dobrze sobie radzi i ten znak mu się podoba. I to była dla mnie na tyle duża lekcja, że teraz staram się te projekty wizualizować. Są różne stanowiska w tym kontekście, ale właśnie w kontekście samego momentu zarządzania procesem będzie nam po prostu łatwiej przekonać klienta do tego projektu, kiedy będziemy mieli przykłady tego, jak ten znak sobie radzi. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby to było jakieś bardzo rozbudowane. To też nie chodzi o to, żeby od razu robić cały element identyfikacji wizualnej. Ale chodzi o to, żeby pokazać najprostsze rzeczy, które w pewien sposób pokażą, że ten znak nie jest wyrwany z kontekstu, że ma właśnie powiązanie z samą tożsamością organizacji, ale też jest użyteczny w tym takim bardzo praktycznym ujęciu, o którym nie możemy zapominać. No bo czym jest dobre logo? Logo, które jest dobre, to, które jest użyteczne, bo to jest narzędzie. Oczywiście tych kategorii dobrego logo możemy sobie wyłonić jeszcze wiele. Nad tym projektanci już bardzo długo się zastanawiają i ciężko taką jednoznaczną odpowiedź na to pytanie uzyskać. Ale właśnie, jesteśmy w tym momencie procesu, w którym mamy przeanalizowaną markę, mamy opracowaną strategię, mamy znak, który jest gotowy do użytku. Przychodzi czas, w którym prezentujemy go klientowi. Czyli ten czas konsultacji z klientem. Oczywiście te konsultacje pojawiają się w międzyczasie, tak jak mówiłem, po to, żeby klient był cały czas w procesie, bo nie można o tym zapominać. No i to jest nic innego jak prezentacja samego projektu przed klientem. Taki jakby same prezentacje przyjmują różne formy. Czasami są to pliki PDF, które się wysyła. Ja staram się zawsze z klientem porozmawiać twarzą w twarz, ewentualnie poprzez narzędzia takie jak spotkania wirtualne, aby móc o tym znaku opowiedzieć i zbudować taki szerszy kontekst, ale też żeby móc ten znak w pewien sposób obronić, gdy będzie taka potrzeba. Bo musimy być tych znaków, które projektujemy, na tyle pewni, abyśmy chcieli za nie walczyć. I to, o czym warto wspomnieć podczas takiej typowej prezentacji, to jak ten proces przebiegał. Bo to nie chodzi o to jedynie, żeby pokazać, zaprojektowaliśmy Wam takie logo, wybierzcie. Klient najpewniej nie będzie wtedy za bardzo zadowolony, bo nie będzie też wiedział skąd te rozwiązania, które projektujemy, się wzięły, albo będzie zadowolony tylko dlatego, że ten znak mu się estetycznie podoba. A to, czy on jest estetyczny dla klienta, nie do końca ma takie znaczenie w kontekście pewnej strategii komunikacji samej organizacji, bo ten znak ma spełniać swoje funkcje, po prostu. Dlatego warto o tym przypomnieć naszym klientom, wprowadzając ich w ten proces, przypominając o tym, co było na początku, z czego startowaliśmy, przez co przeszliśmy i gdzie jesteśmy. Dlatego to, do czego wróciłem, to proces projektowy. Najłatwiej będzie po prostu przejść z klientem podczas tej prezentacji przez proces projektowy. Oczywiście w bardzo skrótowej formie, aby ta prezentacja nie trwała dwóch dni. To jest jedynie podsumowanie tego, w czym byliśmy. Szczególnie w momencie, w którym klient brał udział aktywny w procesie, cały czas konsultując nam te etapy, nie trzeba wszystkiego tak szczegółowo omawiać. Ale warto wspomnieć, co wyszło nam z analizy, jakie mamy wnioski, na przykład jakie przestrzenie kolorystyczne są wolne, jakie są tendencje na rynku, do kogo mówimy, jak mówimy, kim jesteśmy. I później przechodząc dalej, jaką w tym kontekście mamy strategię i jakie rozwiązania naszemu klientowi proponujemy w celu tego identyfikowania. Oraz ostatecznie przechodząc do samego momentu kreacji, czyli już przedstawiając nasze propozycje. Tutaj sytuacje są różne. Czasami przedstawia się jedną propozycję, czasami przedstawia się kilka do wyboru. To zależy tak naprawdę od projektanta i znowu chyba procesu, przez który przechodzimy. Wdrożenie to ostatni moment, do którego my w ramach tego procesu przejdziemy, ale też ostatni element, o którym trzeba wspomnieć naszemu klientowi, czyli zaproponować mu dalsze etapy wdrożenia. Ta prezentacja to jest też taki moment, w którym właśnie musimy z klientem porozmawiać i zapytać go, jakie on ma perspektywy względem tego, co tutaj powstało. Warto budować to na podstawie pewnej historii. Nie chodzi o to, żeby teraz historię dopisywać do samego znaku, ale właśnie, żeby ta prezentacja przyjmowała taką charakterystykę historii. Znowu właśnie, gdzie byliśmy, przez co przeszliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. I to jest też ten chyba czas, w którym jeszcze raz trzeba przypomnieć klientowi, czym logo jest, a czym logo nie jest. No i przechodzimy, mam nadzieję, bo różnie bywa, ale mam nadzieję, że po tych konsultacjach klient kiwa głową, mówi, że jest bardzo zadowolony i możemy przejść do wdrożenia. To jest etap, w którym my jako projektanci musimy teraz tym znakiem się zaopiekować. Oczywiście to jest ta kwestia przygotowania księgi znaku, czyli jakby odpowiedzenie na podstawowe pytania takie jak jakie są wersje znaku, jak ten znak jest skonstruowany. Tutaj znowu wracam do tego, o czym mówiłem. W momencie kreacji już myślimy, jak ten znak jest skonstruowany, żeby teraz się nie okazało, że ciężko jest nam zestandaryzować ten znak przy okazji wdrożenia, bo trzeba będzie znowu wracać do klienta i proponować mu wersje zmodyfikowane, tak, żeby dało się tego używać. Pola ochronne, typografia, kolorystyka, i tak dalej. Tych aspektów jakby podstawowej księgi znaku, czy w ogóle księgi znaku może być bardzo, bardzo dużo. Projektanci różnie do tego podchodzą. Są stanowiska, czy jakby takie perspektywy, które mówią o tym, że teraz w świecie właśnie cyfrowym takie na przykład standaryzowanie jak to, o którym mówiłem, czyli konstruowanie znaku, nie jest potrzebne, bo i tak nikt tego nie wykorzystuje. Ja się z tym nie zgadzam, no bo przyjmijmy sobie taką sytuację, że nasz klient będzie chciał ten znak reprodukować na budynku i przyjdzie ktoś, kto będzie chciał ten znak namalować. To jak będzie miał taką konstrukcję znaku, będzie mu łatwiej. Oczywiście to nie jest w 100% taka historia, że faktycznie tak będzie i każdy klient robi coś na budynku, ale może być. Ja tutaj znowu podkreślam ten aspekt użyteczności. Pamiętajmy, że my projektując logo, szerzej identyfikacje wizualne, branding, bla bla bla, projektujemy klientowi narzędzie, z którego on w sposób łatwy musi korzystać. Dlatego musimy takie rzeczy przewidywać. Pola ochronne, czyli to, gdzie nie należy umieszczać elementów wchodzących w kolizję z naszym znakiem. Też pojawiały się takie komentarze, że to jedynie utrudnia użytkowaniem tego znaku przez innych projektantów. Tutaj znowu muszę wyjść z kontrargumentem, że takie pola ochronne też pozwalają po prostu łatwiej przygotowywać różnego rodzaju materiały. Wiemy dokładnie, jak możemy ten znak gdzie umieścić. To też jest pewien poziom zaufania do tego, że ktoś w przyszłości będzie to szanował. Nie zawsze tak jest, że po prostu te osoby, które będą wykorzystywać ten znak, są na tyle wrażliwe, żeby zrobić temu znakowi jakieś odpowiednie pole ochronne. Znowu podkreślam, projektujemy narzędzie, które musi być użyteczne, dlatego warto wychodzić z takimi aspektami wcześniej i na nie odpowiadać. I to właściwie można byłoby powiedzieć, że to tyle. Wdrożyliśmy znak. Oczywiście jest tam też kwestia przekazania plików do tego znaku, przekazania księgi znaku i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest dla nas wszystkich dość intuicyjne, dlatego uznajmy, że ten znak sobie wdrożyliśmy. Tak naprawdę możemy otworzyć szampana i celebrować ten moment, ale musimy mieć jeszcze w pamięci to, że pojawia się ostatni etap na naszej linii tutaj, którą sobie zaprojektowałem. Moment ewaluacji, czyli powrotu do projektu i poszukania odpowiedzi, czy to, co zaprojektowaliśmy, się sprawdza. Warto wrócić do naszego klienta po roku czasu użytkowania danego znaku i zadać mu pytanie, czy dobrze mu się używało tego znaku, czy dobrze używało mu się tego podpisu, czy może powstają jakieś problemy. To, o czym tutaj mówię, to podkreśla charakter procesów projektowych, które są zamknięte. tak naprawdę w tym momencie jesteśmy w stanie znowu rozpocząć pewien proces i znowu poszukać pewnych problemów do rozwiązania, analizować, konsultować, opracować pewną strategię i tak dalej, i tak dalej. Nawet najlepsze projekty się, szanowni Państwo, w czasie zmieniają. Czasami są to drobne zmiany, ale istotne, bo okazuje się, że na niektórych polach eksploatacji, których na początku nie przewidzieliśmy, ten znak nie funkcjonuje zbyt dobrze i trzeba w nim wprowadzić pewne małe, ale zmiany. I bardzo do tego zachęcam, żeby nie porzucać swoich projektów i do nich po jakimś czasie wracać, po to, żeby je aktualizować i chyba nadal być z nich dumnym. A teraz, szanowni Państwo, jako że w pewien sposób skończyliśmy ten proces, przez który chciałem Państwa przeprowadzić, zerknę na to, jakie pojawiły się komentarze. Pani Daria pyta, czy to prawda, że dobre logo to takie, które jesteśmy w stanie w prosty i szybki sposób narysować z pamięci. Czy logo może być skomplikowane? No właśnie, no to pytanie ciężko tak naprawdę jednoznacznie odpowiedzieć. Ja jestem zwolennikiem tego, aby projektować znaki, które są proste. Proste wizualnie, bo właśnie łatwiej jest nam je zapamiętać, później reprodukować z pamięci, czyli wyobrażając sobie taki scenariusz, że ktoś wchodzi do sklepu, to będzie łatwiej i bardziej intuicyjnie przypominać, przywoływać markę, która stoi za danym produktem. Ale jest takie badanie jak Branded in Memory, które jest dość popularne, zrobione przez serwis Sign, które właśnie analizowało to, jak pamiętamy znaki popularnych marek. I pojawiło się tam m.in. logo Starbucks, kawiarni Starbucks, które to tak łatwo zapamiętać nam nie jest, bo jest bardzo skomplikowane pod względem samej swojej struktury, bo pojawia nam się tam syrena, ta syrena ma dwa ogony, ta syrena ma koronę, jest zamknięta w kole. I teraz pytanie, czy to logo jest złe? No właśnie, gdy przyjmowalibyśmy tylko tę jedną kategorię zapamiętywalności, moglibyśmy odpowiedzieć jednoznacznie, że tak. Ale tutaj kategorii dobrego znaku jest dużo, dużo więcej. Bo teraz ten znak stał się już symbolem. Symbolem chyba czegoś więcej niż tylko kawy. Więc pani Dario nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Chyba cały czas szukamy to, czym ten dobry znak jest. Jak prawidłowo eksportować logo wysyłając do klienta? Jakie parametry zachować? Pyta pani Karolina. No właśnie, eksportowanie znaku dla klienta to jest też ten etap wdrożeniowy, ten etap, w którym to tak naprawdę przygotowujemy ten znak już do samego użytku i przekazujemy to narzędzie naszemu klientowi, dlatego musimy myśleć o tym, gdzie on tego narzędzia będzie używał. Standardowy zestaw to oczywiście pliki PDF, pliki JPG, pliki PNG, pliki otwarte w Illustratorze, czyli z formatu AI, ale też pliki wektorowe jak SVG, po to, żeby można było później tych projektów używać chociażby na stronach internetowych, w projektach o charakterze grafiki wektorowej. To warto wziąć pod uwagę, no i przede wszystkim też przestrzenie barwowe, bo pamiętajmy o tym, że nie projektujemy jedynie dla albo druku, albo cyfry, tylko projektujemy dla tych obu przestrzeni nierzadko jednocześnie. Dlatego cmyk i RGB to są podstawy. Czasami do gry wchodzą inne przestrzenie barwowe, na przykład Pantone. Kiedy to dobieramy jeden ze specyficznych kolorów, to również wtedy powinno zostać ujęte w samej księdze znaku. Czy zdarzają się panu klienci, którzy oczekują w logo clipartu? Bo przecież nikt nie będzie wiedział, czym się zajmuje moja firma. No właśnie, to jest to wyzwanie, przed którym my tak naprawdę stoimy. No bo znowu, wracając do samej funkcji znaku, do tego, że on ma nas identyfikować, nie reprezentować ofertę naszej firmy, no to jest wyzwanie, żeby klientowi to przedstawić. Ja zazwyczaj zaczynam wtedy od takiego małego wprowadzenia właśnie, czym te narzędzia są, jak możemy to inaczej rozwiązać, jaką rolę będzie miała tutaj identyfikacja wizualna, jaką rolę będzie miała tutaj strategia komunikacji samej organizacji i zazwyczaj jestem w stanie to z moim klientem przeprocedować, no bo znowu nasza rola jako projektantów nie sprowadza się jedynie do tego, że projektujemy dobre narzędzia, że projektujemy logo. Jeszcze musimy moderować tym procesem, jeszcze musimy właśnie edukować naszych klientów i mówić im, co to logo właściwie może, bo to ta sytuacja, kiedy idziemy do dentysty i on coś nam robi z zębem, ten ząb przestaje boleć. My nie do końca wiemy, co on tam nam zrobił. Pewnie pojawiają się po drodze jakieś tłumaczenia. Ale z klientem i projektowaniem logo jest bardzo często podobnie. Klient do nas przychodzi, nie musi znać tego procesu, nie musi wiedzieć, jak to logo zaprojektować, żeby takie narzędzie stało się dla niego użyteczne. To już jest nasza rola. Jest to wyzwanie, musimy się nauczyć odpowiednio komunikować o tym, co logo może, a czego logo nie może. A teraz kolejne pytanie, jakie książki dotyczące projektowania graficznego Pan poleca? Pani Hanna pyta. Tutaj właściwie tych książek musiałoby pojawić się kilka. Ja tak właśnie zerknąłem sobie jeszcze na to, co leży tutaj obok mnie, bo zawsze leżą obok mnie te pozycje, których aktualnie w jakiś sposób korzystam. To, co na pewno zawsze leży, to Wiktor Papanek i Design dla realnego świata. Nie mówi on o projektowaniu graficznym samym w sobie, ale o podejściu do projektowania, więc to powinniśmy jako projektanci znać. Ale jeżeli mówimy o pewnym poziomie projektowania identyfikacji wizualnej logo, polecam publikację Wally'ego Linsa, podręcznik brandingu, Człowiek i jego znak, Adriana Fruchtigera, Design Brand Identity, Aliny Wheeler. Co my tu jeszcze mamy? Na przykład jak projektować kroje pism z wydawnictwa D2D. To jest właśnie ta książka, po którą warto sięgnąć, aby dowiedzieć się, jak pracować ze światłem w naszych znakach. Pani Hanno, mam nadzieję, że odpowiedziałem i poleciłem kilka książek. Też wiele książek polecam w webinarze na temat identyfikacji wizualnej. Polecam się tam udać. Tam kilka publikacji też pokazałem. Czy zatem tworzenie wizualizacji po czasie, kiedy klient nie zatwierdzi logo, nie powinno być dodatkowo płatne? Oto takie dodatkowe pytanie. Okej. Teoretycznie, kiedy przyjmujemy tą perspektywę, że jest to nasza dodatkowa praca, powinno być płatne, gdy wychodzi poza ten wachlarz, który zaproponowaliśmy naszemu klientowi, ale tak naprawdę zastanawiam się, co będzie dla nas bardziej czasochłonne w kontekście samego procesu, czy przygotowanie nowej propozycji znaku, czy przygotowanie kilku wizualizacji. Na to musimy chyba sami sobie odpowiedzieć. Pytanie jeszcze od pani Anny. Czy poleca pan jakieś konkretne pozycje, by dalej się uczyć o typografii, projektowaniu logo? No to już kilka z nich pokazałem. Też odsyłam państwa do strefy designu, do bloga. Tam pojawił się ostatni artykuł na temat typografii, 5 książek z typografii, które zaproponowała Katarzyna Sowa, z którą też był webinar w ramach strefy designu samej typografii, więc macie Państwo materiałów od Liku, można korzystać. Chciałbym usłyszeć więcej o obszarze ochronnym, jak go dopasować, od czego to zależy, a przy ewentualnych księdze znaków, w jakich wartościach, piksele, milimetry go określić. Pani Anno, postaram się odpowiedzieć krótko, bo już czas naszego spotkania dobiega końca. Tak naprawdę to pole ochronne jest tym momentem, w którym musimy zacząć to sobie testować, umieszczać jakieś obiekty dookoła tego znaku i zobaczyć, kiedy ten znak nadal funkcjonuje w sposób czytelny, kiedy ten znak nie jest przez te inne elementy przytłaczany. warto określać to pole ochronne poprzez element, który znajduje się w znaku, albo poprzez wartość, która jest jasna z proporcji tego znaku. Raczej określamy w sposób podstawowy w milimetrach, ale też warto brać tą przestrzeń cyfrową pod wzgląd, kiedy projektujemy księgę znaku, bo też znowu podkreślam ten aspekt, że nie projektujemy dla jednej z przestrzeni, tylko dla wielu jednocześnie, dlatego można określać to w pikselach, w milimetrach, właściwie nawet trzeba, nie tyle, że można. Ale tak, pole ochronne jest istotne i chyba wynika z naszych takich wewnętrznych testów, bo tych testów w procesie projektowania samego znaku musimy wykonać bardzo wiele. Testy czytelności, właśnie testy samych operowania znakiem w ramach kompozycji. O tym moglibyśmy spokojnie zrobić sobie kolejne spotkanie. Szanowni Państwo, odpowiedziałem na wszystkie pytania, które zostały mi przekazane. Mam nadzieję, że ten webinar był dla Państwa treściwy i coś z niego istotnego w Państwa procesach powstanie. Mam nadzieję, że jakoś przyczyniłem się ku temu, aby Państwu łatwiej albo inaczej się projektowało. To myślę wyjdzie w czasie. Nie pozostaje mi nic innego, jak oczywiście życzyć Państwu już miłego wieczoru, miłego tygodnia, ale Szanowni Państwo, jest to też nasze ostatnie spotkanie w ramach Dobry Design Działa w tym roku. Dlatego, Szanowni Państwo, wykorzystując tę chwilę, chciałbym życzyć Państwu wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia podczas następnych spotkań. Wiele obszarów projektowania graficznego jest jeszcze przez nas do zbadania, także wiele, wiele informacji się tutaj może pojawić. Wiele materiałów, z których warto skorzystać. Oczywiście jeszcze raz odsyłam do kanałów Strefy Designu, czy to na Spotify, na YouTubie, czy na bloga Strefy Designu. Tam jest wiele ciekawych wywiadów, wiele rozmów, z których można wynieść dużo ciekawej wiedzy, którą wykorzystujemy później w sposób praktyczny w naszej pracy. Dziękuję za aktywność na czacie, dziękuję za wszystkie pytania. Szanowni Państwo, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.